Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam dzisiejszego wieczoru wszystkich, którzy przybyli na to miejsce. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczyna całą serię spotkań, które noszą tytuł Dzień Zwycięstwa. Ja wiem, że ten tytuł może kojarzyć się z wieloma rzeczami, o których myśleliśmy w życiu, bądź też byliśmy świadkami, bądź też patrzyliśmy na nie. Zbliżone tytuły nosiły filmy. O zwycięstwie mówili sportowcy. O zwycięstwach mówi historia. O jakiego rodzaju zwycięstwie chcemy mówić na naszych spotkaniach? A więc na pewno o tych zwycięstwach, które są powszechnie spotykane w naszym życiu. Chcemy mówić o wielkich zwycięstwach narodów. Chcemy wyciągać z nich wnioski i sprowadzić wszystko do jednego zwycięstwa, do jednej formy zwycięstwa, tego, które każdy z nas może odnieść w swoim życiu. Drodzy Państwo, ja chciałbym tylko gwoli przypomnienia powiedzieć, że nasze spotkania odbywają się o godzinie 17:00 i tak, dzisiaj i jutro, a potem przez dwa kolejne weekendy, to znaczy piątek, sobota, niedziela. Czyli dzisiaj jest 25 i 26, a potem 31 marca, 1 kwietnia, 2 kwietnia oraz 7, 8 i 9 kończymy nasze spotkania. Zawsze o tej samej godzinie, o godzinie 17:00. Czy odnieśliście Państwo w swoim życiu zwycięstwo, o którym zawsze pamiętacie? Wielu ludzi pamięta momenty większe, ważniejsze bądź też niedostrzegalne dla innych, które bardzo mocno tkwią w naszych umysłach, a niejednokrotnie na całe życie. Pamiętam taki moment, kiedy przed laty miałem możliwość być w Niemczech i pewien człowiek, który miał już 80 lat, kiedy dowiedział się, że jestem Polakiem, do mojego przyjaciela powiedział: słuchaj, musisz go zaprosić do mnie do domu. Ja pytam się mojego przyjaciela: a słuchaj, a z jakiego powodu? A on mówi: ja naprawdę nie wiem. Ja tego człowieka tylko znam, ale kiedy dowiedział się, że ty jesteś Polakiem, powiedział: ja muszę go gościć w moim domu. Poszliśmy na umówioną godzinę. On był tłumaczem, bowiem nie władam językiem niemieckim. I kiedy po chwili rozmowy siedzieliśmy w pokoju, ten starszy człowiek nagle bardzo spoważniał i do mojego przyjaciela mówi: słuchaj, a teraz chciałem mu coś poważnego powiedzieć. Uważnie słuchałem i nagle zobaczyłem, jak twarz mojego przyjaciela się zmienia. Jego oczy zrobiły się wielkie i mówi: wiesz, co on mówi? On powiedział mniej więcej takie zdanie: Niemcy przegrali wojnę. On był oficerem SS. I mówi: ja chciałem twojego młodego kolegę, to było kilka lat temu, byłem dużo młodszy, przeprosić za to, kim ja jestem. Ja żachnąłem się i powiedziałem: ależ niech pan tego nie robi. Ja nie traktuję pana jako mojego wroga. On powiedział: nie, ja chciałem coś ci dokończyć powiedzieć. I wtedy powiedział: wiesz, przeszedłem cały front. Moje wojowanie skończyło się w 1945 roku w Krakowie. I do tego momentu ja doświadczyłem wiele zwycięstw, a dzisiaj uważam, że były to największe przegrane w moim życiu. Dlatego, że jak pomyślę, co zrobiliśmy, to nie mam odwagi popatrzeć w twarz człowieka, który mieszka poza granicami Polski. Ale chcę ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Czy wiesz, kto zmienił moje myślenie? Kiedy w Krakowie zostałem ranny i znalazłem się w szpitalu, dostałem się do niewoli i tak się złożyło, że w szpitalu polowym, wojskowym szpitalu, w którym byłem, pielęgniarką była Polka, która mówiła po niemiecku. I ona każdego dnia przychodziła do mojego łóżka i opatrywała mnie. I kiedy leżałem cały miesiąc, i po tym miesiącu po raz pierwszy stanąłem na nogi, bowiem był ciężko ranny, do tej pielęgniarki powiedział takie zdanie: wstydzę się tego, kim jestem. A wtedy owa pielęgniarka powiedziała mu: niech się pan nie martwi. Są inne klęski w życiu i inne zwycięstwa. I od tamtej pory tym, co szczyciłem się, nigdy więcej w życiu nie odważyłem się chwalić jako moim życiowym osiągnięciem. Nigdy więcej. Muszę wam powiedzieć, że była to dla mnie wielka lekcja tego, co ten w podeszłym wieku człowiek powiedział o swoim życiu. Ja myślę, że wielu z nas mogłoby mówić o swoich zwycięstwach i o klęskach, których doznaliśmy w życiu. Ale ja dzisiejszego wieczoru, chciałbym pokazać Państwu bardzo krótko dwa wydarzenia w historii, które dla mnie stały się kanwą do niesamowitych przemyśleń. Poproszę o zgaszenie światła. To tak pięknie brzmi Dzień Zwycięstwa. Ja muszę powiedzieć, że kiedy tworzyłem ten tytuł, to zastanawiałem się, jaki kolor jest najlepszy. Bo wiecie Państwo, jeżeli mówimy o zwycięstwie, które w życiu odnosimy, to wtedy mamy taką ogromną skłonność do tego, żeby szukać czegoś nadzwyczajnego, żeby wyrazić atmosferę zwycięstwa. Ale czy zastanawialiśmy się, że zwycięstwo w życiu, czy ja mógłbym poprosić Tomku o wyłączenie utility, o jest ok, przepraszam bardzo, jak zrobić, jak to uczynić, jak to sprawić, aby... Przepraszam bardzo, włącza się nam opcja, która jest nam absolutnie niepotrzebna do naszego spotkania. Bardzo przepraszam. Jak zrobić, aby zwycięstwo, które odnosimy w życiu, mogło być czymś trwałym? Aby nie było tylko chwilą, aby nie było tylko momentem. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy można mieć pewność, że zwycięstwo jest naprawdę osiągalne. W historii miały miejsce różnego rodzaju wydarzenia. Ja dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o dwóch. Kiedy wybuchła II wojna światowa, przez długi czas Stany Zjednoczone nie przyłączały się do wojny. Dzisiaj historycy dyskutują na ten temat, dlaczego, jaki był powód, bowiem dysponowały olbrzymim potencjałem militarnym, gospodarczym i mogłyby szale wojny przechylić na którąś ze stron bardzo szybko. Ale wiecie Państwo, jako że żyjemy i mieszkamy w Europie, to też często
Jak gdyby nie dostrzegamy tego, że poza Europą w okresie II wojny światowej działy się rzeczy niezwykłe. Chiny, Związek Radziecki wtedy, który jeszcze nie był w stanie wojny z Niemcami po tym momencie, kiedy Niemcy zaatakowały Polskę i inne kraje Europy. Japonia, która przystąpiła do działań wojennych w sposób najdziwniejszy, jaki można było sobie wyobrazić. Czytałem pewne materiały, które mówiły, że przed II wojną światową w Stanach Zjednoczonych miano takie wyobrażenie o Japonii, że wszystko, co było najgorsze, najgorszej jakości, to było produkowane w Japonii. Nie działał tak zwany wywiad gospodarczy, jak to dzisiaj jest rzeczą normalną. I nikt się nie orientował, że Japończycy zbudowali potęgę militarną, która była w stanie zagrozić wielu krajom. W pewnym momencie, kiedy Japonia usiłowała zmusić Stany Zjednoczone do ustępstw w kwestii Chin, a Stany Zjednoczone nie reagowały, Japończycy znaleźli rozwiązanie. Znalazł się dowódca wojskowy, strateg, który zasugerował, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zaatakowanie Stanów Zjednoczonych. Ale każdy w tamtym czasie, nawet w Japonii żyjący, doszedł do wniosku, czy dochodził do wniosku, że nie ma takiej możliwości, żeby bezpośrednio zaatakować Stany Zjednoczone. Więc na Hawajach znajdowała się baza wojskowa, baza amerykańska, wyspa, niewielki atol, który nazywał się Pearl Harbor. Zbudowany tam został wielki port. Do tego portu przypływały, cumowały, zaopatrywały się w paliwo, amunicję największe okręty floty wojennej Stanów Zjednoczonych. Ten port na Pearl Harbor był tak głęboki, że bez problemu mogły tam zawijać wielkie lotniskowce. I Stany Zjednoczone wprowadziły nawet takie obostrzenie, że żaden z wojskowych okrętów nie cumował przy nabrzeżu pojedynczo, ale zawsze ustawiano dwa okręty obok siebie. Po to, aby jeden stanowił naturalną ochronę na wypadek ataku torpedowego od strony oceanu. Japończycy postanowili, zaatakujemy bazę wojskową w Pearl Harbor. Chciałbym skrócić to opowiadanie. Powiem tylko jedno, że zgromadzili gigantyczne siły. W sumie 32 okręty wojenne, doskonale wyposażone. W tym znajdowało się 5 lotniskowców. Ustawiono samoloty i okręty wojenne wypłynęły z Japonii w różnych kierunkach po to, aby nikt się nie domyślił, w którą stronę płyną. A plan był bardzo prosty. Kiedy znajdą się w odległości o około 400 kilometrów od Pearl Harbor, wystartuje pełny skład bombowców z lotniskowców i w tym planie było ujęte także to, że wykonają dwa naloty. Biorąc pod uwagę, że wyspa Pearl Harbor czy sama baza była naprawdę niewielka, ale stacjonowało tam ponad 5000 żołnierzy. Ale było zgromadzone mnóstwo uzbrojenia, paliwa, wszelkich środków do prowadzenia dalekich wypraw wojennych. 7 grudnia, wczesnym rankiem, była to niedziela, kontradmirał Nagumo, japoński admirał, wydał rozkaz, startują samoloty. Była to pora, w której ludzie w Stanach Zjednoczonych szli zazwyczaj do kościołów. Tak specjalnie był wybrany czas. Samoloty wystartowały i zaczęły zbliżać się do Pearl Harbor. I do dzisiaj jest niewyjaśnione, jak to się stało, że żadne stacje radarowe nie wykryły, a dopiero stacja na Pearl Harbor wykryła pierwszą eskadrę bombowców japońskich, które nadlatywały. I kiedy usiłowano tą wiadomość przekazać dalej, to się okazało, że nie miał kto jej odebrać. Bo był piękny, słoneczny dzień i Amerykanie w bazie wojskowej, żołnierze amerykańscy przygotowywali się do wolnego dnia, w którym będą mogli odpoczywać, rozmawiać, być po prostu tak sobie na luzie. Pierwsza eskadra bombowców w liczbie ponad 70 nadleciała na Pearl Harbor. Niezauważona przez nikogo. Dopiero wtedy, kiedy gołym okiem można było zobaczyć pierwszą eskadrę, wtedy poderwano klucz myśliwski. Na lotnisku w Pearl Harbor znajdowało się 170 samolotów amerykańskich. Wiecie Państwo, ile wystartowało? 12, które prawie natychmiast zostały strącone. Rozpoczęło się straszliwe piekło. Popatrzmy, jak po latach Amerykanie przedstawiali film nagrany jako dokument z tego, co naprawdę się działo. Zrzucono ogromne ilości bomb zapalających, burzących. Zrzucano ze specjalnych wodno-samolotów torpedy, które pruły wodę i niszczyły okręty wojenne, które były zacumowane w porcie. Ogrom zniszczenia był po prostu potworny. W jednym tylko niszczycielu, kiedy zrzucona z ogromnej wysokości bomba przebiła bezpośrednio pokład i wpadła na śródokręcie, zginęło ponad 1000 żołnierzy amerykańskich. Po kilku minutach nie żyło 2500 żołnierzy amerykańskich. Ponad 1500 zostało rannych. Byli absolutnie zaskoczeni. I wiecie Państwo, w swoim planie Japończycy mieli przygotowany drugi nalot. I wtedy admirał japoński wysłał do cesarza Japonii telegram, który wiecie jak brzmiał? Zwycięstwo. Japończycy w błyskawicznym tempie analizowali fotografie z samolotów myśliwskich, z samolotów obserwacyjnych, z samolotów szpiegowskich. I doszli do wniosku, że ogrom zniszczenia jest tak straszny, że nie potrzeba już jest, aby druga fala bombowców przyleciała nad Pearl Harbor. Zrezygnowano, bowiem uważano, że wszystko, co było do zniszczenia, zostało zniszczone. Zwycięstwo? Możemy zadać sobie takie pytanie. Japończycy odnieśli gigantyczne zwycięstwo. Ale chcę Państwu powiedzieć o jednej rzeczy. Pomylili się w analizie zdjęć lotniczych. Interpretując, że okręty wojenne, które są widziane na zdjęciach, to między innymi te pierwsze z brzegu, które były wielkimi niszczycielami, tylko w obłokach dymu nie było wyraźnie widać pokładów. Zinterpretowano, że były to lotniskowce. I to był podstawowy argument, dla którego podjęto decyzję nie wypuszczanie drugiej eskadry bombowców do tego, aby zrealizować drugą falę nalotu. Japończycy doszli do wniosku, że jest to tak gigantyczne zwycięstwo, że flota amerykańska przestała istnieć. Wiecie Państwo, okazało się, że zaledwie jeden okręt amerykański nie nadawał się do remontu. a wszystkie odremontowano i po upływie niecałych 2 lat służyły w armii amerykańskiej, wypełniając zadania bojowe. Minęło trochę czasu. To był rok 41. 41 rok 7 grudnia. Ten film przedstawiany był 1000 razy. To jest urywek tego filmu. Ja tylko chciałem pokazać moment ataku na Pearl Harbor. Ten film 1000 razy pokazywany był w 41 roku w Stanach Zjednoczonych. Po to, aby spowodować patriotyczny odruch Amerykanów, aby chętnie wstępowali do wojska. Ja tego tutaj Państwu nie puszczałem, ale tam jest dźwięk, który brzmi tak: Ameryko, Ameryko, to Twoja hańba. Zmyj tą hańbę. Bo Japończycy odnieśli zwycięstwo w Pearl Harbor. W 45 roku, 6 sierpnia, z lotniska, niewielkiego lotniska utajnionego w Stanach Zjednoczonych, wystartowały 3 bombowce strategiczne. 2 były asekuracją, a 1 z nich niósł na pokładzie 1 niewielką bombę, którą ironicznie nazwano Little Boy. Dzieciak, mały chłopiec. Tak to w tłumaczeniu brzmi. To była pierwsza bomba atomowa. Kiedy 3 bombowce nadleciały nad Hiroshimę, Japończycy zlekceważyli w ogóle widok 3 bombowców, uważając, że są to samoloty zwiadowcze, i nawet nie wszczeli alarmu lotniczego. Mimo tego, że byli w stanie wojny i obsługa artylerii przeciwlotniczej miała ciągły dyżur. I wiecie Państwo, 6 sierpnia 41 roku Japończycy znaleźli się w przedziwnej sytuacji. Prawie 0,5 kilometra nad ziemią, 580 metrów, eksplodowała pierwsza bomba atomowa. W ciągu około 4 sekund zginęło 78 tysięcy ludzi. Wyparowało. Około 80 tysięcy ludzi zostało ciężko poparzonych. A jak się oblicza, około 50 tysięcy ludzi zostało obciążonych niemalże genetycznie chorobą popromienną. Wiecie Państwo, jakie były dalsze losy Hiroshimie i Japonii? Kiedy tego dnia przekazano informację cesarzowi Japonii, że zrzucono jakąś przedziwną bombę, po której miasto przestało istnieć, nikt nie chciał wierzyć. A kiedy samolotem przybył minister spraw zagranicznych Japonii w okolice Hiroshimy, to z samolotu telegrafował na ziemię, aby w tej chwili zwrócić się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o negocjacje w celu zakończenia wojny. Ale nikt nie wierzył, że Japończycy są w stanie tak szybko się poddać i że Amerykanie w ciągu 3 najbliższych dni nie otrzymali gotowości do kapitulacji. To zrzucono następną bombę na Nagasaki. Chociaż plan był pierwotnie inny, to wybrano miasto, które, jak historia sprawozdaje, co jest bardzo dziwne, było chrześcijańskim miastem. Jak gdyby z góry zrobiono założenie, że tego miasta Japończycy będą może nie tak strasznie żałowali, w którym straty były podobne do Hiroshimy. Które z tych zwycięstw okazało się trwałym zwycięstwem. Dzisiaj żyją potomkowie ludzi, którzy przeżyli Hiroshimę. Prawie wszyscy są skupieni w różnego rodzaju organizacjach, które występują generalnie przeciwko wojnie, przeciwko ludobójstwu, a przede wszystkim przeciwko używaniu broni masowej zagłady. Prawie ci wszyscy ludzie są członkami różnego rodzaju organizacji. Drodzy Państwo, jakim może być zwycięstwo, które może stać się prawdziwym zwycięstwem, mającym konsekwencje nie tylko w ciągu 24 godzin, nie tylko w ciągu najbliższego tygodnia. Czy znacie takie zwycięstwo, które jest możliwe, które miałoby skutek dla całego mojego i Twojego życia? Czy jest możliwe, aby jakiekolwiek zwycięstwo było naprawdę możliwe i było prawdziwym zwycięstwem? Muszę Państwu powiedzieć, że kiedy zastanawiałem się nad tą serią spotkań i nad tym tytułem, który wybrałem na te wykłady, na te spotkania, zastanawiałem się wciąż nad jedną rzeczą. Co ja naprawdę mogę powiedzieć o zwycięstwie? I muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli analizowałem życie ludzi, których znam, wydarzenia historyczne, o których wiem, które znam, to konkluzje są co najmniej smutne. Wnioski są co najmniej smutne. Że zwycięstwa, o których najchętniej ludzie mówią, to są takie maleńkie chwile z życia. O nich najczęściej mówią. Je najczęściej wspominają. Ja mam tutaj w rękach taką niezwykłą księgę, która nazywa się Biblią czy Pismem Świętym. I myślę, że dla świata chrześcijańskiego, w którym w końcu znajdujemy się, wśród którego żyjemy, Biblia nie jest niczym nadzwyczajnym. I muszę Wam powiedzieć, że jedynie w Biblii znalazłem opis zwycięstwa, który ma wieczny skutek. Czy to jest możliwe? I właśnie tym chciałem się z Państwem podzielić na każdym spotkaniu. Chciałem mówić o różnych formach zwycięstwa, które odnosił człowiek, a potem musiał weryfikować swoje zwycięstwo i dochodzić do wniosku, że wcale nim nie było. A zarazem chcę mówić o zwycięstwach, które są przedziwne, a które rzeczywiście przynoszą niezwykły efekt w życiu człowieka. Wiecie Państwo, w liście do Koryntian apostoł Paweł, czy mógłbym prosić w tej chwili o zapalenie światła tutaj z przodu, tak. W liście do Koryntian apostoł Paweł pisał o życiu i o znikomości życia w sposób naprawdę nieprawdopodobny. Wiecie, ten święty apostoł Paweł, o którym wspomina cały właśnie świat chrześcijański, doskonale wiedząc, kto to był. Ten, który zwiastował poganom Ewangelię, ten, który mówił o Chrystusie, ten, który mówił o rozwiązaniach niezwykłych dla człowieka. Ten apostoł Paweł pewnego dnia powiedział tak. A chcę Ci powiedzieć, że jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Czy to nie dziwnie brzmi? On mówi, że zniszczona będzie śmierć. Drodzy Państwo, my przywykliśmy do jednej rzeczy. Że śmierć niszczy wszystko. Czyż nie? Popatrzcie wtedy, kiedy przychodzi niezwykły dzień zadumy dla tysięcy ludzi, 1 listopada. Nigdy tego nie zapomnę, kiedy przez długi czas mieszkałem na południu Polski, niedaleko Bielska Białej. Tam teren jest bardzo górzysty, jest to pod Beskidzie. I cmentarz na peryferiach Bielska Białej znajduje się w dolinie. Oczywiście jeden z cmentarzy, bo jest ich tam co najmniej kilka. I podróżowałem późnym wieczorem 1 listopada samochodem. I kiedy samochód wyjechał na szczyt niewielkiego wzniesienia, nagle zdumiony zatrzymałem samochód, patrząc na to, co zobaczyłem przed sobą. Tysiące świec. A jako, że to była dolina, to zewnętrzne światło do niej nie docierało znikąd, ani od strony miasta, ani zachodzącego słońca. Tam tysiące świec płonęło. My przyzwyczailiśmy się do tego, że cmentarze są obok nas. Jak gdyby zaakceptowaliśmy normalność biegu rzeczy, że żyjemy, a potem przychodzi śmierć. Kiedy przychodzi na świat nasze dziecko, to odpędzamy od siebie tą myśl. Nikt z nas wtedy nie robi takiego założenia. Nikt z nas wtedy o tym nie myśli. Ale wtedy, kiedy mijają lata, albo przychodzi doświadczenie w postaci choroby, zaczynamy myśleć o tym, że nie mamy tak naprawdę na nią wpływu. Że jest wrogiem, przeciwnikiem ludzkości, którego my nie jesteśmy w stanie zwyciężyć. Drodzy Państwo, w takim razie, kto stoi za tym zwycięstwem, które tu jest opisane? Tu jest napisane, że Paweł mówi, jako ostatni wróg ludzkości zostanie zniszczona śmierć. Kto to uczyni? Uczynisz to? Powiem Wam, zapłaciłbym każdą cenę za to, żeby śmierci nie było. Ale ja na to nie mam wpływu. Ja mogę uczynić tylko jedną rzecz. Jaką? Mogę uwierzyć, że to jest prawdą. I chciałbym, abyśmy nie oparli tego tylko na przeżywaniu emocjonalnym, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli w Biblii, że to naprawdę jest prawdą. Że tak naprawdę jest. Przed kilkunastu laty znalazłem się w szpitalu. I na oddziale, na którym ja leżałem, na jedną ze zmian przychodziła pielęgniarka. Starsza pani, która była po prostu fantastyczna. Wiecie, otwierała drzwi na salę, na której leżeli ciężko chorzy ludzie. I ona uśmiechała się od ucha do ucha i mówi, no co wyglądacie, jakbyście byli chorzy? Podnosić się, uśmiechać się, bo inaczej nie będziecie zdrowi. I wiecie Państwo, słychać było jakieś pojękiwania. O, siostrzyczko, a mi dzisiaj tutaj boli, a mi to dokucza. Ale ona była tak pełna optymizmu, że to było aż zaraźliwe. Ja wtedy byłem najdłużej w życiu w szpitalu, prawie 2 miesiące. I przez te 2 miesiące patrzyłem na tą kobietę i myślałem sobie, co jest tajemnicą jej radości. I muszę Wam powiedzieć, kiedyś przechodziłem korytarzem i nagle zobaczyłem drzwi do gabinetu zabiegowego otwarte i zobaczyłem ją, jak siedziała nad biurkiem i płakała. I następnego dnia pomyślałem sobie, nie, ja tego tak nie zostawię. I następnego dnia, kiedy ona miała nocną zmianę, bardzo późno było, gdzieś koło północy, wszedłem do gabinetu, w którym ona siedziała, usiadłem naprzeciwko i mówię: siostro, mam siostrze coś do powiedzenia. Ona mówi: no słucham. Oczywiście, piękny uśmiech na twarzy. Ja mówię: siostro, mam wrażenie, że usiłuje siostra przykryć coś tą radością. Wiecie, jaka była jej reakcja? Jej twarz zrobiła się taka inna. Patrzyła na mnie takimi wielkimi oczami i mówi: a dlaczego mi pan to mówi? Ja mówię: bo przechodziłem tu wczoraj i widziałem całkiem inną scenę. Może to była chwila. I to rozumiem. Ale mam wrażenie, że to nie jest chwila. I spuściła głowę. Ja jeszcze coś do niej mówiłem, a ona wtedy mówi, kiedy zrobiłem gest, jakbym chciał wyjść: niech pan zostanie. I wtedy powiedziała: wie pan, jeszcze nikt mi tego nie powiedział. Proszę źle nie zrozumcie, bo mówię o sobie. Jeszcze mi tego nikt nie powiedział. Ale ja to odkryłam, radość jako sztukę na życie. Wie pan, najpierw ciężko zachorował mój mąż, umarł, a rok później w wypadku samochodowym zginął mój jedyny syn. Pozostał mi jedynie mój rodzony brat, którego pół roku temu zamordowano w jego mieszkaniu w Rudzie Śląskiej. Zostałam sama jak palec. Wie pan, ile mnie to kosztuje, żeby tu przyjść do szpitala? Żeby przyjść do ludzi i powiedzieć: będziesz zdrowym, będziesz chodził, będziesz mógł wrócić do swojej rodziny. Ja nie mam nikogo. I mówi: wie pan, jak przychodzę, to czasami staję przed drzwiami i mówię: weź się w garść. A teraz uśmiech, wchodzisz do pracy, nie myślisz o tym, czego doświadczyłaś w swoim życiu. I kiedy ona mi to powiedziała, głos jej się łamał, to powiedziałem: i jakie ma pani rozwiązanie na przyszłość? A ona bezradnie rozłożyła ręce i powiedziała: nie wiem, tylko boję się, że tak długo nie wytrzymam. Każdy człowiek inną ilość wytrzymuje, inną dawkę. Każdy człowiek inną wytrzymuje. Ale kiedyś przychodzi dzień, kiedy nie wytrzymujemy. Czy jest to dzień zwycięstwa? Czy to jest możliwe, aby ten moment uczciwej i szczerej radości stał się czymś trwałym w naszym życiu? Mimo problemów, które doświadczamy, tych codziennych? Wiecie, apostoł Paweł, ten sam, który o zwycięstwie nad śmiercią napisał w liście do Koryntian, w liście do Tymoteusza, napisał pozdrowienia. A niesamowite pozdrowienia, bo wiecie, skąd zaadresował swoją kartkę pocztową? Weźcie to wszystko w taki jako przenośnie, bo nie była to kartka pocztowa, był to jakiś tam zwój. Napisał do młodego Tymoteusza takie pozdrowienia. I w drugim liście do Tymoteusza, 4 rozdziale, jest napisane tak, że pisze do Tymoteusza tak: ja wiem, że niedługo będę złożony w ofierze. On był w więzieniu. Ja nie chcę już przedłużać tego i opisywać państwu, jak wygląda więzienie mamertyńskie, gdzie wejście do niektórych cel jest tylko z góry do wykutych w skałach pomieszczeń. A że znajduje się w dorzeczu Tybru, więc wszystko przesiąknięte jest gigantyczną wilgocią, nigdy nie schnące skały. W takim więzieniu był Paweł. I wiecie, on pisze list i mówi: młody Tymoteuszu, ja wiem, że niedługo moje życie dojdzie do kresu. To jest niesamowite. Słuchajcie, Paweł był, przepraszam, Nie zrozumcie mnie źle. Paweł był przy zdrowych zmysłach. Pisał fantastyczny list. I on mówi: Tymoteuszu, ja niedługo zostanę złożony w ofierze. Wiem, że wszystko wskazuje i decyzje Rzymian są takie, że ja stąd żywy nie wyjdę. Ale chcę cię pocieszyć, żebyś się nie martwił. Zaraz. Kto kogo? To Tymoteusz powinien do niego napisać list i powiedzieć: Pawle, biedny Pawle, mój nauczycielu, który mnie tyle nauczyłeś. Wiesz, ja chciałbym, żebyś ty wierzył, że przyszłość będzie dla ciebie przygotowana przez Boga całkiem inna. Ale to nie Tymoteusz pisze. To pisze Paweł. Ja chciałem te słowa przeczytać, aby ich nie zniekształcić, bo są naprawdę niesamowite. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział i wiersz chciałem przeczytać 6, 7 i 8. Posłuchajcie. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mojego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem i wiarę zachowałem. O czym on mówi? O czym on mówi? Wiecie Państwo, o czym mówi? O zwycięstwie. Ale żeby była pełnia zrozumienia tego, o czym on mówi, chciałbym przeczytać ostatni werset. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Niesamowita wiara. On mówi: posłuchaj, Tymoteusz, ja wiem, że tylko Bóg jest zwycięzcą. I tylko On może dać człowiekowi prawdziwe zwycięstwo. I on mówi: ja wiem, komu uwierzyłem. I on mi daje zwycięstwo i coś więcej. Wiecie, że Paweł, adresując ten list do Tymoteusza, zaadresował go do ciebie, do mnie. Wiecie, co dalej jest napisane? Ale nie tylko mnie, mówi Paweł. Ale nie tylko mnie dotyczy taka forma zwycięstwa, o jakiej my tutaj mówimy. Ale dotyczy każdego, kto uwierzy, że Bóg oferuje człowiekowi ten rodzaj zwycięstwa. A jaki to rodzaj zwycięstwa? Kochani, w liście do Hebrajczyków, 9 rozdziale, ten sam apostoł Paweł napisał tak. Ostatni werset, 28. Tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu. Ja nie dokończyłem tego tekstu. Z premedytacją. Kiedy Chrystus umierał na krzyżu Golgoty, ja jutro cośkolwiek na ten temat powiem, ale dzisiaj tylko wspominam ze względu na te słowa Pawła. Kiedy Chrystus umierał na krzyżu Golgoty, to żołnierze pod krzyżem, wiecie Państwo, czym się zajmowali? Mówili tak: słuchaj, jeden skazaniec więcej, jeden mniej. Tutaj rozdzielmy losy, podzielmy się jego szatą, bo była to nie szyta szata, tylko tkana w całości, więc przedstawiała jakąś wartość. Wszyscy się śmiali, a kiedy widzieli, że umiera, po prostu zabierali się i odchodzili. A wiecie, co Paweł mówi? Ten Chrystus, który umierał na krzyżu Golgoty, drugi raz pojawi się nie z powodu grzechu. I pamiętajcie, nie po to, żeby umierać. Bo to było właśnie to największe zwycięstwo. Drugi raz pojawi się z jakiego powodu? Popatrzmy. Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Ten Jezus chce zaoferować człowiekowi zwycięstwo o znaczeniu wiecznym. I na koniec zostawiam sobie pewien werset, który za chwilę przeczytam, który, drodzy Państwo, mówi o rozwiązaniach takich, jakich nie jest w stanie nam zaoferować żaden człowiek. Czy wiecie, że właściwie to, co ja chcę powiedzieć przez te wszystkie spotkania, przez te 8 spotkań, można by było powiedzieć na dzisiejszym spotkaniu i zdefiniować to wszystko w jeden sposób. Wszelkie zwycięstwa, jakie odnosimy w życiu, są tylko czasowe, jeżeli odnieśliśmy je bez Boga. Drodzy Państwo, nie gniewajcie się na mnie, że tak mówię. Ale spróbujcie tego doświadczyć. Spróbujcie się przekonać. Spróbujcie przeanalizować swoje życie i zastanowić się, ile zwycięstw odnieśliśmy, a ile jest trwałych. Kiedy jedno moje dziecko chorowało, kiedy miało kilkanaście dni, i kiedy wiedziałem, że żyje, to wiecie Państwo, o czym marzyłem? Wiecie? Żeby nigdy więcej nie chorowało. Żeby nie chorowało drugie. Żeby nigdy więcej nie doświadczać tego typu rzeczy. Ale wtedy, kiedy doświadczamy dobrych, to wielu ludzi, z którymi zdarza mi się rozmawiać na ten temat, mówi tak. Wiesz, kiedy w życiu moim przyszedł sukces, to zacząłem się bać o przyszłość i zastanawiać się, jak długo on będzie trwał. Jaki będzie on trwały w moim życiu? Kochani, w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale Jezus Chrystus pewnego dnia skierował do człowieka zachęcenie. Kiedy przyszedł tutaj na tą ziemię i urodził się wśród narodu izraelskiego jako Żyd, wielu ludzi, jak zobaczyło, co Chrystus mówi, co czyni, jak potrafi wspaniale porywać tłumy, zaczęli upatrywać w nim kogo? Króla. A myśleliście kiedyś nad tym, dlaczego oni chcieli widzieć w nim króla? Czy tylko ze względu na predyspozycje, które posiadał? Jego predyspozycje są poza wszelką dyskusją. Doskonały mówca, przywódca, nauczyciel, potrafiący czynić cuda. I to jakie cuda? Potrafił nawet z martwych zbudzić umarłego. Potrafił nakarmić 5000 tam, gdzie w ogóle nie było ani kromki chleba. Prawda, że byłby doskonały król? Ale powiedzcie, dlaczego oni tak bardzo pragnęli mieć takiego króla? Z absolutnie prawdą, co Państwo tutaj niektórzy po cichu powiedzieli. Ja bym tylko innego słowa chciał użyć, chociaż ktoś tutaj powiedział. Bo chcieli być zwycięzcami. I doszli do wniosku, że oni nie potrafią. Że musi być ktoś, kto ich porwie. Kto pomoże im w życiu stać się zwycięzcą. I zaczęli patrzeć na Jezusa jako obiekt przyszłego zwycięstwa, ale zwycięstwa doraźnego nad Rzymianami, ziemskiego zwycięstwa. I mówili: Panie, to teraz już założysz swoje królestwo? To teraz już będziesz królem? A Chrystus cały czas z tym samym spokojem mówił: posłuchajcie, posłuchajcie. Ja nie o tym zwycięstwie mówię. Ja mówię o innej formie zwycięstwa. Ja mówię o innym zwycięstwie, które ma nieco inne znaczenie. I w 14 rozdziale Ewangelii Jana Jezus Chrystus pewnego dnia, kiedy rozmawiał ze swoimi uczniami i kiedy oni patrzyli na Niego, bowiem to było jeszcze przed świętem Paschy, przed triumfalnym wjazdem do Jerozolimy. Oni patrzyli na Niego i zastanawiali się, no kiedy on to zrobi? A wtedy On do nich mówi tak: niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Drodzy Państwo, czy zgodzicie się ze mną, że te słowa nabierają specjalnego znaczenia w określonych sytuacjach? Niechaj się nie trwoży serce wasze. To jest nasza ludzka skłonność, że wtedy, kiedy mamy wrażenie, że triumfujemy, zaczynamy w życiu popełniać gigantyczne błędy. Kiedy Japończycy zbombardowali Pearl Harbor, byli gotowi całemu światu ogłosić: złamaliśmy największą potęgę świata. Złamaliśmy potęgę Stanów Zjednoczonych. Oni nawet nie śnili o tym, że w ciągu pół roku Stany Zjednoczone są największe zdobycze Japonii, są w stanie wyprodukować i opracować technologicznie w ciągu pół roku. Słynny myśliwiec Zero, wyprodukowany przez firmę Mitsubishi, który był bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o myśliwce amerykańskie, był wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych po pół roku, nieco udoskonalony. A im się wydawało, że będą zwycięzcami. I czasami w życiu, kiedy osiągamy sukces, mówimy: jestem zwycięzcą. I wtedy stoimy przed największą groźbą popełnienia błędów. I myślę, że uczniowie, którzy byli z Jezusem Chrystusem, byli mocno sfrustrowani. Oni uświadamiali sobie, że potęga Rzymian jest tak wielka, że oni nigdy nie będą, po pierwsze, wolnym narodem. Oni indywidualnie nie będą wolnymi ludźmi, jeżeli nie znajdzie się król, który stanie na czele narodu palestyńskiego i wyzwoli ich spod okupacji rzymskiej. I takiego króla chcieli widzieć w Jezusie. A Jezus mówi: niechaj wasze serce się nie trwoży. Ale to jest możliwe tylko, wiecie kiedy? Tu jest napisane: niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Wiecie Państwo, jak to jest z wiarą? Pewien pedagog, który nauczał dzieci małe, przyszedł do klasy i przeprowadził pewien eksperyment, mówiąc tak: słuchajcie, mam dla was dwie propozycje. To nie było w Polsce, to jest autentyczne zdarzenie i występuje tam inna waluta, ja ją zamienię na złotówki w takim przeliczniku. Mówi tak: słuchajcie, mam do was dwie propozycje. Pierwsza z nich brzmi tak: chcę każdemu z was podarować 1 000 000 złotych. Jest to w pełni odpowiedzialna moja decyzja, tylko jest jeden warunek. Za 25 lat dostaniecie 1 000 000 złotych. Albo, jeśli nie chcecie tego miliona, to mam dla was drugą propozycję. Dostaniecie 4 złote dzisiaj plus trochę słodyczy teraz już. Wiecie, ile dzieci zgłosiło się po 1 000 000? A dlaczego? No co, nie zgłosilibyście się po 1 000 000? A dzisiaj wszyscy teraz wymieniają uwagi, to mówią tak, a ja mam tyle doświadczeń życiowych, że dzisiaj to już bym wiedział, jak to zainwestować. Szybko skalkulowałbym, ile mam lat, czy to się jeszcze opłaca czekać na ten 1 000 000, prawda? I wiedziałbym, co zrobić. Ale te dzieci podchodzą uczciwie, tak jak myślą i tak jak wierzą w danym momencie. Wiecie państwo, że to jest największy problem wiary? On mówi, mówię w pełni odpowiedzialnie. Macie 1 000 000. Dlaczego żadne dziecko się nie zdecydowało na ów 1 000 000? Wiecie, to może śmiesznie brzmi, ale to z powodu tych 25 lat i jeszcze jednej rzeczy. Z powodu tego, że tego 1 000 000 nie widziały teraz. Z tego powodu. I kiedy ja mówię o takim rozwiązaniu, o którym mówi Biblia, to wielu z was ma pełne prawo moralne pomyśleć sobie tak. No dobrze, ale ja w życiu uwierzyłam, czy uwierzyłem 1000 obietnicom. I co? I to ma być jeszcze jedna kolejna. Jezus mówi, niechaj się serce wasze nie trwoży, wierzcie Bogu i we mnie wierzcie. I co mówi dalej? W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsca, jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce. Posłuchajcie. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, i wy byli. Tęskniliście kiedyś, naprawdę? To jest takie bardzo osobiste pytanie. I najwyżej zrobimy taką znaczącą minę, która świadczy o tym, że co my wiemy na temat tęsknoty. Kiedyś wydarzyła się taka rzecz w moim życiu, że przez pół roku byłem poza domem. Bardzo daleko od domu. I muszę państwu powiedzieć, że droga powrotna miała trwać 23 godziny. To była wieczność. Ale wiecie, że w tamtą stronę to nie była wieczność. Jak to jest? Na czym polega różnica? Ta sama droga. Bo bardzo chcemy. Bo bardzo pragniemy. I wtedy nie ma żadnego problemu. Wtedy jesteśmy gotowi pokonać wiele trudności, jeśli wierzymy i bardzo, bardzo pragniemy. Zanim zbliżę się do finału naszego dzisiejszego spotkania, drodzy państwo, chciałbym przeczytać jeszcze jeden fragment Pisma Świętego, który zapisany jest w Księdze Apokalipsy. Jest to ostatnia księga Pisma Świętego. I w 21 rozdziale, przedostatni rozdział, gdyby tak na finał tego, co w Biblii jest w ogóle napisane. Jest wiele cudownych, wspaniałych obietnic w tym 21 rozdziale. Ale zanim przeczytam ostatnie wersety dzisiaj, chciałbym przeczytać pewien bardzo krótki tekst, który brzmi tak. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on mi będzie synem. Przez wiele lat przyjaźniłem się z człowiekiem, który był dużo starszy ode mnie. Miał syna w moim wieku. Ale była to taka przyjaźń ze względu na formę pracy, którą wspólnie żeśmy wykonywali. I naprawdę, kiedy trochę czasu mijało i nie widziałem go, to robiłem wszystko, żebyśmy mogli się spotkać, chociaż chwilę porozmawiać. Jego doświadczenie życiowe było dla mnie naprawdę zawsze ogromną lekcją. I nagle pewnego dnia jego syn zadzwonił do mnie i powiedział: słuchaj, mam dla ciebie bardzo smutną wiadomość. Mój ojciec wczoraj dowiedział się, że jest śmiertelnie chory i że cierpi na taki rodzaj nowotworu, przy którym ingerencja chirurgiczna już na tym etapie nie wchodzi w rachubę. I wtedy powiedział do mnie: wiesz, mój ojciec tak często ciebie wspomina, jakbyś mógł, jedź do niego. Powiem wam, że trwało to kilka minut, zanim wybiegłem z mieszkania, wsiadłem do samochodu i pojechałem prawie 200 kilometrów do niego. Spotkałem go, był bardzo zmieniony i nie wiedzieliśmy, jak rozmawiać. Ja nie miałem moralnej odwagi, żeby mówić: słuchaj, wiem wszystko. A on chyba nie był przygotowany na moją wizytę i chyba nie chciał mówić o tym wszystkim, co go spotkało. I właściwie przesiedzieliśmy kilka godzin, wymieniając jakieś pół zdania, a w końcu powiedziałem: słuchaj, ja chciałbym z tobą porozmawiać na temat takiej rzeczy, o której mi mówił twój syn. A on mówi: tak, to chyba klęska. Bo wiem, co to jest. Rozmawiałem z nim bardzo długo. To było kilka godzin po momencie, w którym dowiedział się o tym, że jest śmiertelnie chory. I kiedy odjeżdżałem i przytuliłem go do siebie, a on wtedy popatrzył na mnie i powiedział: wiesz, chciałbym cię jeszcze zobaczyć. Kiedy wróciłem do domu i co kilka dni dzwoniłem do jego żony, do jego rodziny, pytając się, w jakim jest stanie. I nagle jego żona, płacząc do telefonu, powiedziała mi: posłuchaj, on umiera. On umiera. W ciągu 2 tygodni nastąpiły tak straszliwe zmiany, że on umiera. I nagle mówi: wybacz mi, że ja nie panuję nad sobą, ale wiesz, ale ja myślę, że jeżeli chcesz go jeszcze zobaczyć, to musisz przyjechać teraz. Wsiadłem w samochód i pojechałem do niego. On leżał na łóżku. Nie przyjmował już posiłków. Był straszliwie wychudzony. Prawie nic nie jadł przez ponad 2 tygodnie. Tylko przyjmował płyny. I kiedy po chwili wszedłem do niego, wiedziałem, że nie mogę tam długo być. I wymieniłem kilka zdań zaledwie. I mówię: Leon, ja już muszę iść. A on wtedy wyciągnął rękę, złapał mnie za rękę i powiedział: do zobaczenia, przyjacielu. Powiem wam, że nieraz, kiedy jest mi trudno w życiu, to przypominam sobie Jego. Z jednego powodu. Przeżyliśmy wiele wspaniałych chwil i bardzo trudnych chwil. Razem żeśmy pracowali. Ale wspominam przede wszystkim jedną rzecz. Że kiedy minęło kilka dni od momentu, kiedy dowiedział się, że jest śmiertelnie chory, to wiecie, on się zamienił rolami ze wszystkimi swoimi bliskimi. Kiedy przychodziła jego żona, ona potem mi to opowiadała, to mówił: nie płacz, nie martw się. Ja nie przegrałem mojego życia. Ja nie zmarnowałem mojego życia. Dlatego, że ja uwierzyłem Bogu. Wiecie, o jakim spotkaniu mówił? Kochani, w tym 21 rozdziale Księgi Objawienia jest napisane tak. Posłuchajcie. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I teraz uważajcie. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Znacie piękniejszy opis? Gdzie? W naszym kraju? W Stanach Zjednoczonych? Za granicą zachodnią? Za wschodnią? W Japonii? W Chinach? Gdzie jest takie miejsce? Nie ma na tej ziemi nigdzie. Nie ma na tej ziemi nigdzie miejsca, gdzie bylibyście wolni od łez, od śmierci, od bólu i od cierpienia. A chciałbyś? A chciałbyś być zwycięzcą? Drodzy Państwo, chciałbym zaproponować wam chwilę refleksji. Wysłuchajmy pieśni. Myślę, że domyślacie się, jaki to werset Pisma Świętego. Zaczyna się on od takich słów: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego ofiarował, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. Wybaczcie mi za tą zmianę, której teraz dokonam, ale aby był zwycięzcą. Aby miał życie wieczne. A życie wieczne oznacza zwycięstwo nie na chwilę. Nie na jeden moment, nie na dzień, nie na rok, ale wieczność. I chciałem życzyć Państwu, abyśmy mogli być takimi zwycięzcami. Żyjemy w chrześcijańskim kraju i dla nikogo rozmowa z Bogiem nie jest czymś nadzwyczajnym. Ja chciałbym, drodzy Państwo, dzisiaj wprowadzić pewien taki zwyczaj, abyśmy każde spotkanie mogli zakończyć kilkoma słowami modlitwy. Ja proszę, pozostańcie siedząc. Skłońcie czoła, jeżeli macie takie życzenie, przyłączcie się w myśli do słów, które w tej chwili chcę wypowiedzieć. Boże i Panie nasz, który mieszkasz wysoko w niebie, chcemy Tobie podziękować za nadzieję, którą nam dajesz w tym świecie, za miłość, którą nas obdarzyłeś, za rozwiązanie, które nam oferujesz i za to, Panie, że Twoim pragnieniem jest, aby każdy z nas był zwycięzcą i spraw, aby to było realne i możliwe w naszym życiu. O to Cię prosimy i za wszystko dziękujemy w imieniu Jezus. Amen. Ja chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na jutro, na godzinę 17, gdzie będziemy mówili naprawdę o niezwykłym zwycięstwie, jakie człowiek odniósł. Ale wierzę, że także o naszym zwykłym, ludzkim zwycięstwie. Zapraszam serdecznie i życzę szczęśliwego powrotu do domów. Do zobaczenia.